trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Witam w drugiej odsłonie naszego programu o kanałach na YouTubie. Tydzień temu mówiliśmy o bezpieczeństwie, o tym jak to działa, a dziś dwaj YouTuberzy, którzy prowadzą bardzo popularne naukowe kanały. Historia jest ostatnio bardzo popularna, ale dziś powiemy o historii bez cenzury. W drugiej części Crazy Nauka, czyli doświadczenia w internecie. Zapraszam Państwa. Tomasz Okoń, historia bez cenzury. Ja muszę powiedzieć, że po jednym z obejrzanych chyba pierwszych odcinków byłem w wielkim szoku, dlatego że historii można uczyć terapią szokową, ale nie myślałem, że aż tak bardzo.
Tak, takie założenie było od początku, ponieważ ja pamiętam dobrze historię ze szkoły. Zresztą to był jeden z moich ulubionych przedmiotów, jeśli nie ulubiony, ale historia była podawana w taki właśnie suchy bardzo sposób. To znaczy wydarzenie, daty, nazwiska. I cały problem polega na tym, że po prostu uczniowie musieli to po prostu jakby składać to wszystko do kupy i pamiętać. No bo to jest taki przedmiot, gdzie po prostu przede wszystkim liczy się pamięć, bo nauczyciele wymagają znajomości dat, nazwisk i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja tworząc historię bez cenzury, jakby od razu miałem z tyłu głowy to, że historia po prostu jest sumą różnych wydarzeń z życia poszczególnych bohaterów. Ja to zawsze taki sztandarowy przykład podaję, że Tadeusz Kościuszki, który swego czasu był zakochany mocno w pani Sosnowskiej, tylko tyle, że on nie spodobał się swojemu teściowi. W skrócie po prostu teść wygonił Kościuszkę. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, co by było, gdyby Tadeusz Kościuszko jednak się ożenił z panią Sosnowską. Zostałby na majątku, dorobiłby się być może kilkorga dzieci i mało kto o nim by po prostu w tej chwili wiedział. Natomiast z racji tego, że no, nie spodobał się teściowi, został wygoniony, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, został bohaterem, później naczelnikiem insurekcji kościuszkowskiej. Także takie naprawdę błahe, wydawałoby się, zdarzenia z życia bohaterów miały bardzo często dużo większy wpływ na historię, niż nam się może wydawać.
No i tego się nie uczyliśmy na historii. Dlaczego?
To chyba pytanie do Ministerstwa Oświaty. Znaczy, tak jak mówię, no ja cały czas jak szukałem informacji właśnie historycznych, to właśnie takich gdzieś tam smaczków, perełek, bo to po prostu powodowało, że ta historia no to po prostu żyła. Ja mówię, postaci historyczne, o których się uczymy w szkołach, to nie są postaci z brązu, tylko i wyłącznie, które powinno się stawiać na pomnikach, tylko to były osoby z krwi i kości, ze swoimi jakimiś przypadłościami, z fobiami może, czy z jakimiś dziwnymi upodobaniami, ale mówię, czasami te właśnie takie drobne, zdawałoby się właśnie fakty, miały dużo większy wpływ na historię, niż mogłoby się wydawać.
Czasami mam wrażenie, że historię świata pisały choroby weneryczne, przynajmniej to XIX wieku, ale to jest też przeogromny temat, który pewnie też poruszaliście zresztą.
To znaczy, ja w ogóle powiedziałem dawno temu, że historia to tak naprawdę to są trzy słowa. Seks, zbrodnie i pieniądze. I to wszystko, praktycznie cała historia się wokół tego kręci. Ja wiem, że to może dla niektórych historyków zabrzmieć, nie wiem, jak jakaś herezja historyczna, ale jeżeli prześledzimy w ogóle dzieje ludzkości, no to się cały czas kręciło wokół tych trzech słów. Także ci władcy po prostu, którzy gdzieś tam rządzili, byli rządzeni swoimi słabościami do kobiet, do pieniędzy, posuwali się do zbrodni bardzo często. To zresztą nieodległa historia. XX wiek, prezydent Kennedy. Prawda? Nie dość, że no, nie bójmy się tego słowa, seksoholik, to jeszcze zamordowany dlatego, że gdzieś tam pojawiły się na horyzoncie sprawy finansowe, znaczy konkretnie są takie teorie, bo to też nie jest do końca no, jakby stuprocentowa informacja, ale Kennedy bardzo był oporny przeciwko angażowaniu się Ameryki w jakiś konflikt, zwłaszcza w Wietnamie. I generalnie branże zbrojeniowe gdzieś tam czuły, że jakieś tam grube kontrakty uciekają i między innymi właśnie to był jeden z powodów, dla którego wykonano na nim, przepraszam za wyrażenie, wyrok. To znaczy został przeprowadzony zamach. Także mamy pieniądze przy jednej osobie. Mamy pieniądze, które gdzieś tam były przyczyną jego śmierci. Mamy zbrodnie, czyli to już finał. No i mamy ten seksoholizm jego wcześniej. Także to wszystko razem, mówię, to te trzy słowa napędzają historię.
Dlaczego tak bardzo lubimy wybielać, idealizować postacie historyczne od Mieszka I począwszy, bo przecież kiedy mieliśmy rocznicę Chrztu Polski niedawno, tą 1050, to wszystko było takie piękne, takie idealistyczne. No wiadomo, że no, chrzest, no to jest taka, powiedzmy, religijna bardzo uroczystość i ona, ten symbolizm oczywiście był podkreślany, no ale wiemy, że w tamtych czasach ludzie robili to samo, co robią ludzie dzisiaj.
A ja bym postawił takie pytanie, czy dobrze by się pan czuł, gdyby się pan dowiedział, że początki państwa polskiego to było budowanie struktur mafijnych? No bo generalnie, jeżeli prześledzimy w tym momencie całą historię właśnie początków państwa polskiego, był klan Piastów, który jakby podbijał kolejne plemiona na tej zasadzie trochę jak się mówi, jak przychodzą bandziory do sklepu czy tam do baru i mówią, że zapewniamy ochronę, prawda? To znaczy, dajesz nam haracz, a my w tym momencie staramy się, żebyś był bezpieczny. I tak to mniej więcej działało, czyli po prostu mamy trochę takie struktury mafijne. Ja wiem, trochę to z przymrużeniem oka, ale tak mniej więcej to działało.
Tak działało to wtedy w całej Europie.
Dokładnie.
Zresztą
nie tylko. I teraz, jeżeli tłumaczylibyśmy wszystkim, że nasze państwo to jest efekt działania klanu mafijnego, to trochę chyba wszyscy głupio byśmy się czuli, prawda?
No, ale to uczniów od razu by, podejrzewam, zainteresowało bardziej niż, takie trochę suchary, jak to mówią o historii.
No to fakt, to są suchary o historii, tylko że z drugiej strony... To mówię, nie mnie to oceniać, ale budowanie świadomości społecznej na tym, że jest się jakimś elementem mafii, w tej chwili możemy się pośmiać, prawda? No, nie wiem, czy dobrze by wpłynęło na jakieś postrzeganie innych tematów związanych ze społeczeństwem, bo trochę te struktury jakby zostały rozbudowane i troszeczkę to w tej chwili społeczeństwo inaczej funkcjonuje niż 1000 lat temu i chyba trzeba troszeczkę jednak...
No ale pańszczyzna też była haraczem. No, przecież to funkcjonowało do którego wieku? 17? Czy nawet
chyba
dalej?
Nawet do 19 generalnie. Także no... Nie wiem, to jest w tym momencie chyba też temat dla socjologów, żeby dokładnie zbadać jakby te całe zjawiska społeczne, dlaczego tak, a nie inaczej właśnie się wybiela pewne informacje, bo to też chyba, no historia jest takim narzędziem, przy którym też się buduje tożsamość, prawda? No, każde drzewo musi mieć korzeń, tak samo społeczeństwo też musi mieć swoje korzenie i tymi korzeniami jest historia, prawda? No i teraz żeby zbudować społeczeństwo, które gdzieś tam się identyfikuje z historią, no to chyba ktoś doszedł do wniosku, nie wiem, czy to jest słuszne, że ktoś doszedł chyba do wniosku takiego, że nie należałoby za dużo mówić na tej historii. My znowu jako Historia Bez Cenzury właśnie w tej nazwie mamy bez cenzury, bo to z założenia było tak, że no, będziemy po prostu mówić o takich rzeczach, o których normalnie nauczyciele w szkołach uczniom raczej nie będą mówić.
Czyli jednym słowem nic się nie zmieniło w historii, bo te wszystkie rzeczy gdzieś kiedyś były. No i teraz mam takie pytanie, jak sobie pan wyobraża historyków za ileś lat, którzy będą mówili o naszych czasach? Co z naszych czasów zostanie? W jaki sposób będą przedstawiane te rzeczy, o których my dzisiaj mówimy w czasie teraźniejszym? Ekscytujemy się nimi, głównie politycznymi oczywiście, ale nie tylko. Co z tego wszystkiego zostanie? I w jaki sposób jest to sito historyczne potem wykorzystywane, to znaczy odsiewanie właśnie tych takich nieistotnych rzeczy do tego, co trafia do podręczników?
Znaczy, w tej chwili jest taka sytuacja, że tak jak pan wspomniał, że jeżeli mówimy o polityce, o dzisiejszych czasach, no bo generalnie polityka kształtuje nasze czasy, to nie unikamy emocji. Znaczy inaczej, emocje są jakby wpisane w postrzeganie naszych czasów. Natomiast ja mam taką nadzieję, że historycy za 100 lat po prostu, jeżeli podejdą do tematu naukowo, oddzielą emocje od faktów i zaczną po prostu jakby analizować to od takiej strony właśnie merytorycznej. Znaczy, bo ja w ogóle tak jak obserwuję, w związku z tym, że no pracuję w mediach, internet też jest w tej chwili medium, emocje napędzają praktycznie wszystko. To znaczy to, że ktoś ogląda jakiś materiał filmowy, to nie dlatego, że on oczekuje obiektywnej informacji, tylko ten materiał wpływa na jego emocje. To bardzo dobrze sobie media z tym radzą. Ja to często powtarzam, że tak na dobrą sprawę telewizje nie są od przekazywania obiektywnych informacji, tylko telewizje są od sprzedania informacji, a sprzedaż idzie poprzez emocje. Także na tej zasadzie, że po prostu wszystkie informacje są naładowane emocjonalnie. Żeby one mogły gdzieś tam trafić do szerszego społeczeństwa, to one muszą być naładowane emocjonalnie. I tak jak mówię, mam nadzieję, że za te kilkadziesiąt lat właśnie historycy będą patrzeć bardziej obiektywnie, bo oddzielą te emocje od faktów.
No ale na przykład historia II wojny światowej. Przecież za 20 lat będziemy mieli setną rocznicę. To już tak szybko ten czas płynie. To dzisiaj jest tak wiele kwestii, które są niewyjaśnione, dyskutowalne, takie znaczy kontrowersyjne. Możemy tak mniej więcej powiedzieć, kto był dobry, kto był zły, ale jak już się zagłębimy w historię, chociażby zamach na Sikorskiego, to, że to zamach dużo powiedziane, tak? Jest dużo takich momentów.
Nie wiemy, prawda? Znaczy...
Niby w archiwach brytyjskich to jest i za ileś tam lat mają
właśnie, potworzyć. Właśnie o tym miałem mówić, że o wielu faktach my się dowiemy za kilkadziesiąt lat, bo gdzieś tam pilnie strzeżone tajemnice są w archiwach i Anglicy, z tego co wiem, to tam co chwilę przekładają termin publikacji niektórych materiałów i wtedy po prostu będzie można na pewne kwestie zupełnie inaczej spojrzeć. Także trudno jest dokładnie określić, kto był zły, kto był dobry, bo się okazuje, że jeżeli... weźmiemy na warsztat motywację po prostu ludzi, którym się przypisuje wiele rzeczy złych, to się może okazać, nie wiem, bo ja tutaj zaraz boję się, że będę odebrany jako ktoś, kto próbuje wybielać gdzieś tam, nie wiem, jakieś zbrodnie. Nie, tylko chodzi mi o to, że motywy działania nie zawsze były takie, jak się do końca nam wydaje. I to może być naprawdę bardzo ważne, jeżeli właśnie tutaj w tym kontekście mówimy gdzieś tam jakichś tajemnic, które gdzieś tam sobie leżą grzecznie jeszcze w archiwach oplombowane i nikt do nich nie ma w tej chwili dostępu.
I odnośnie YouTube'a właśnie, w jaki sposób takie trudne tematy można pokazać w internecie? Znaczy, macie to ułatwienie, że możecie obrazem też jednak jakoś oddziaływać na widza jakimiś scenkami. To jest zaleta, taki gadżet, który jest
fajny. 5000 słów, prawda? Także to YouTube ma tą zaletę w ogóle nad książkami. YouTube, znaczy przekaz filmowy ma tę zaletę nad książkami, że dodatkowo właśnie cały czas jest ilustracja obrazem. W momencie, kiedy się czyta książkę, to czytelnik musi sobie wyobrazić, a w momencie, kiedy dostaje gotowy film, to już niczego nie musi sobie wyobrażać, tylko od razu wie, jak to coś, o czym mówimy, wyglądało, prawda? Także to jest siła tych mediów związanych z obrazem, chociaż ja z drugiej strony też jako człowiek, który tworzy do internetu, zawsze podkreślam, że książki też są bardzo ważne, że nie wszystko można przekazać też w internecie. Czasami, żeby zgłębić jakiś temat, to trzeba po prostu poświęcić na to kilka dni, żeby przeczytać, a w internecie to coś, co trwa dłużej niż kilkanaście minut, to już jest chętniej pomijane przez ludzi. Także to też są jakieś właśnie ograniczenia YouTube'a.
A zdarzyła się jakaś zwrotna, że ktoś napisał wam, że okej, temat może był powierzchownie potraktowany czy kontrowersyjnie, ale zainteresował się i zaczął czytać gdzieś. Czy zdarza się, że ludzie odpowiadają w jakiś sposób na te wasze filmy?
Tak, bardzo często dostajemy takie informacje, że właśnie gdzieś kogoś zainteresował temat i zaczął go zgłębiać. Zresztą ja od początku podkreślałem, że naszą jakby idea programu właśnie jest taka, żeby gdzieś po prostu pokazać temat jako fajny i zachęcić ludzi do dalszego zgłębiania. Bardzo dużo książek prezentujemy u nas na kanale, które gdzieś tam pogłębiają wiedzę w danym temacie. Także naszą ideą, tak jak mówię, od początku było to, żeby ludzi jakby zaintrygować, zainteresować dalej tą historią. Nie wyczerpiemy w ciągu kilkunastu minut dogłębnie tematu, a z drugiej strony, jeżeli zrobimy film, który wyczerpie temat, to znowu on nie będzie oglądany.
W ogóle chyba historia zrobiła się takim towarem, który można całkiem dobrze sprzedać ostatnio, prawda? Bo i filmy historyczne stały się bardzo popularne, seriale.
Chyba trochę mija nawet ta moda na historię. Wydaje mi się, że ona była tak kilka lat temu właśnie mocniej nakręcana właśnie. I gdzieś i filmów więcej, i tych kanałów historycznych na YouTubie się mnóstwo pojawiło, też książek. Także fakt, że historia jest takim... Zresztą historia jest wdzięcznym tematem, bo też wyzwala emocje. I my jesteśmy gatunkiem, który po prostu... Ja cały czas to mówię o tych emocjach, ale jesteśmy gatunkiem, który jakby żyje emocjami. I teraz, żeby... kogoś właśnie zachęcić, to też musimy też w jakiś sposób to tak podać. Ja mówię, muszą być w tym wszystkim emocje, a emocje u nas to już są, jak się popatrzy na prowadzącego, już wystarczy po prostu popatrzeć, już są emocje. Także to też jest, mówię, taka trochę nasza siła, dzięki której udało nam się przebić do szerszej świadomości.
A konkurencja jest duża, gdy chodzi o takie edukacyjno-historyczne kanały w Polsce?
Znaczy jest kilka kanałów historycznych, które też naprawdę bardzo fajnie prezentują treści, trochę inaczej niż my. Ja mówię, ja troszeczkę od początku zakładałem, że to będzie takie bardziej z humorem prowadzone, trochę właśnie gdzieś z przymrużeniem oka, po to, żeby właśnie to było lekko strawne. Bo...
Jest duże ryzyko wśród Polaków mówić z dystansem o historii. Czy nie baliście się tego ryzyka?
Ja chyba nawet nie myśleliśmy o tym ryzyku, że gdzieś tam komuś się może coś nie spodobać, to o czym mówimy. Tym bardziej, że właśnie historia w tej chwili jest wykorzystywana bardzo często właśnie w takich rozgrywkach politycznych. Jedna strona krzyczy, że w ogóle no my to jesteśmy z założenia antysemici w ogóle, a druga strona krzyczy, że my jesteśmy bohaterami i teraz komu wierzyć na to, prawda? Także my staramy się trochę też, o ile nam się to udaje, podejść obiektywnie do takich tematów, ale to, co ja wcześniej mówiłem tutaj w trakcie panelu, historia nie jest czarno-biała. Historia po prostu ma wiele odcieni szarości. I też...
Ale lubimy upraszczać, bo to wtedy łatwiej jest myśleć sobie o tym.
Ale z natury wszystko ludzie lubią upraszczać, także... No, historia chyba szczególnie, bo tak jak właśnie tutaj, jak weźmiemy przykład II wojny światowej, prawda? Ci byli źli, ci byli dobrzy.
I koniec,
dokładnie. Także no, tak to działa. Tak.
Ale jest grupa ludzi, która lubi trochę podrążyć. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo.
Trzecie milenium.
Woda to najdziwniejsza substancja na świecie. Serio. Weźmy chociażby sposób, w jaki załamuje światło. Tak naprawdę najlepsze jest to, że właśnie temu, że woda jest taka dziwna, zawdzięczamy to, że w ogóle istniejemy.
Piotr Stanisławski, blog Crazy Nauka.
W jaki sposób serwisy takie jak YouTube mogą wpływać na popularyzację nauki? Bo że wpływają, to na pewno, ale w jaki sposób? Czy w taki pozytywny, czy w taki bardzo powierzchowny?
Bardzo pozytywny, dlatego że pozwalają na różnicowanie tego, co ludzie dostają. To znaczy są na YouTubie miejsca, które bardzo tak ciekawostkowo traktują naukę i wiedzę, i to dobrze, bo przecież to nie jest tak, że każdy od razu ma nie wiadomo na jak głęboką wodę się rzucać, więc są miejsca, które po prostu zachęcają, pokazują, że to jest fajnego, coś fajnego, ciekawego, że to nie jest tylko taka sztywna jakaś wiedza, i są miejsca, które pozwalają naprawdę na zdobycie bardzo pogłębionej wiedzy, i to bardzo różnej, i takiej super, że tak powiem, chwilę rozproszyłem.
Skomplikowanej, znaczy, tak. Czy fizykę kwantową można łatwo wytłumaczyć na YouTubie?
Czy można łatwo? To zależy od tłumaczącego, ale tak można. To znaczy fizyka kwantowa jest tematem niezwykle trudnym, chociażby widać to po tym, że wciąż w szkole jest uczona bardzo symbolicznie, mimo że to przecież nie jest nic nowego, tylko temat mający 100 lat. Więc jeżeli się znajdzie kogoś, kto to o tym dobrze opowiada, to uzupełnienie tego właśnie obrazem, właśnie pokazaniem wyników, efektów doświadczeń, pokazaniem jakichś zjawisk, połączenie tych dwóch rzeczy, czyli dobry opowiadający plus właśnie ta wizualna narracja, pozwala no, rzeczywiście bardzo skrócić ten dystans. I też jest bardzo ważna sprawa taka, że ludzie... kiedy ktoś do nich mówi, to już tak jesteśmy ewolucyjnie ukształtowani, że słuchamy, po prostu patrzymy w oczy, skupiamy, zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że ta osoba no, nie mówi do nas personalnie, ale jednak ta twarz na ekranie to coś sprawia, że jesteśmy w stanie się na przykład skupić przez, nie wiem, 20 minut, 25, półtorej godziny, tak? Czyli taka rzecz, która jest nieosiągalna na przykład przy czytaniu.
A czy robiąc programy do serwisu, macie jakieś takie zasady, że na przykład ujęcie może trwać maksymalnie 10 sekund. Chodzi mi o to, że dzisiaj współczesny widz, on musi mieć obraz cały czas ruchomy, coś się musi cały czas dziać. Robienie takich statycznych wykładów jest pewnym ryzykiem, bo one mogą być niezwykle interesujące i ciekawe, i są ludzie, którzy świetnie potrafią swoją osobowością przyciągnąć uwagę, no ale powiedzmy w tym pokoleniu nastolatków dzisiejszych, to ich wszystko musi latać, żeby zainteresować ich.
Znaczy na pewno potrzebny jest chociażby dynamiczny montaż, tak? I to jest kwestia taka, która nie wyklucza wykładu. Znaczy oczywiście wykład jest słowem, które się fatalnie kojarzy, ale można opowiadać ciekawie o czymś, można to robić dynamicznie, bez efekciarstwa, bez robienia nie wiadomo jakiego festynu. jasne, bardzo fajne jest zrobienie doświadczenia, bardzo fajne jest pokazanie jakiegoś zjawiska na żywo, ale to nie jest niezbędne. Można po prostu wykorzystując no właśnie chociażby nawet proste przybitki, nawet dość statyczne, to już dynamizuje całą tą opowieść, tak? Odrywa nas od tego, co nam się kojarzy najgorzej, czyli jakiegoś typa, który stoi przez 45 minut albo półtorej godziny, gada dość monotonnym głosem, czyli właśnie niemonotonny głos, taki przerywnik, inny, rozluźnienie narracji, to są te wszystkie takie elementy, które pozwalają na stworzenie nawet z opowieści czegoś, co jest fascynujące, co jest przyciągające uwagę, no plus oczywiście dobór tematu. Natomiast drugą drogą jest zrobienie z tego, tak powiem, już takiego pełnego show i to jest bardzo fajna sprawa, natomiast wymaga znacznie więcej pracy, jest znacznie trudniejsze, znacznie większe koszty się z tym wiążą, więc można i tak, i tak.
Jak długo przygotowuje się program? Rozumiem, że scenariusz musi być w przypadku tego typu audycji.
Bez scenariusza nieskończenie długo, to znaczy rzeczywiście scenariusz jest rzeczą, która pozwala to wszystko spiąć. To wszystko zależy od, jak powiem, końcowego efektu, no bo jeżeli to jest krótka narracja, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, ma być, bo czasami tak się robi, z założenia półtorej, dwie, trzy minuty, to są rzeczy, które się mówi z głowy jednym ciągiem, da się tak zrobić, tak? Przy jakichś dłuższych formach, no to tu już tak naprawdę kwestia, no myślę, że nakręcenie bardziej złożonego materiału, który docelowo będzie miał tam około kilkunastu minut, to jest takich ładnych parę godzin pracy, nie licząc oczywiście przygotowywania scenariusza, no bo to scenariusz to akurat w kanałach, które szerzą wiedzę, jest zupełnie kluczową sprawą, bo zawsze jest tak, że człowiek dowiaduje się 10 razy więcej niż później przekazuje, no bo to jest niezbędne. Na tym też polega to popularyzowanie nauki, żeby wybrać te elementy, które są najważniejsze, najciekawsze, ale wiadomo, że trzeba wiedzieć znacznie więcej.
A które tematy, które odcinki były takie w waszym przypadku najciekawsze, takie, które się pamięta do końca życia?
To znaczy, trudno powiedzieć tak, wydaje mi się, że zaskakująco dobrze się obejrzały, na przykład zrobiły odcinki, znaczy zaskakująco dobrze zadziałały odcinki związane z wyprawami. Robimy takie jak crazy wyprawy, jeździmy gdzieś po Polsce szukając ciekawych miejsc, oczywiście najlepiej związanych z nauką. To przy czym bardzo szeroko rozumianych, nie to, że nie wiem, tam pracował Kopernik, no bo to takie oczywiste, ale jakichś takich miejsc, które są niezbyt znane, niezbyt dobrze odkryte. No na przykład wyjazd w Bieszczady okazał się być absolutnym zaskoczeniem, bo trafiliśmy parę takich zupełnie niezwykłych miejsc i wyraźnie ludzie nie wiedzieli o nich, jakoś tego typu materiały się świetnie sprawdziły. No i to jest w ogóle samo kręcenie tego jest fajną przygodą, bo tu właśnie już nie mamy takiego prostego scenariusza. No nie da się zrobić, zwłaszcza z dziećmi jadąc kilkudniowej wyprawy pod scenariusz. Znaczy można oczywiście, ale to już wtedy się zaczyna robić telewizja, a to jednak ma być żywe i dynamiczne. Wiadomo, że coś tam trzeba powtarzać, że trzeba pewne sytuacje, jak powiem, zaaranżować, natomiast to wydaje mi się, że to są te rzeczy, które najfajniej zadziałały.
A bywało tak, że na przykład po zrobieniu odcinka, no była taka refleksja, że coś to jeszcze, nie wiem, poprawić albo w ogóle się nie nadaje, że jednak ta zwrotna taka autocenzura zadziałała, że coś nie tak poszło.
No tak, zdarza się niestety czasami, że coś wyjdzie nie tak i to albo widać już zaraz po nakręceniu, a najgorzej jak się nie da powtórzyć, no bo są pewne sytuacje i miejsca, które są raz. Dwa, czasami wychodzi w montażu, właśnie to jest problem ze scenariuszem, jeżeli scenariusz nie jest wystarczająco precyzyjny albo życie pokazało, że trochę w inną stronę idziemy niż scenariusz się, jak powiem, zapowiadał, to potem robi się miałko i nie ma z czego złożyć końcowego efektu. I w tym momencie rzeczywiście czasem przychodzi taka refleksja, okej, dobra, po trzech dniach męczenia się czas sobie powiedzieć dziękuję, nic z tego nie będzie.
A gdy chodzi o interaktywność, to znaczy o odzew widzów, czy on pomaga zawsze, czy czasami potrafi być demotywujący?
Nie, no potrafi być, oczywiście, że ludzie potrafią być beznadziejni i bo są też ludzie, którzy celują w tym, żeby kogoś, jak powiem, pognębić i zasmucić, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że najwięcej hałasu robią ci właśnie o negatywnym nastawieniu, natomiast jest bardzo wielu takich ludzi, którzy po prostu oglądają, konsumują treść i idą dalej, tak? I wiemy o nich, natomiast znowu każdy pozytywny głos potrafi bardzo, bardzo dużo dać efektu, zwłaszcza przy popularyzacji nauki, zwłaszcza przy takich trudnych tematach, jeśli się kogoś uda do czegoś przekonać, uda się mu opowiedzieć o czymś, co zmienia w jakimś stopniu jego życie, jego podejście, to jest świetne, naprawdę.
A jakie to są trudne tematy?
No to są na przykład szczepienia, tak? To jest temat, który z punktu widzenia medycyny jest jasny i nie ma żadnej dyskusji. Wiadomo, tak, wciąż są badane szczepionki, wciąż to jest temat, który jest bardzo aktywny, natomiast jest duża grupa ludzi, dla których to jest temat kontrowersyjny. I teraz nie mówię o takich, nie wiem, krzykaczach i fanatykach, którzy są przeciwnikami szczepienia, ale o ludziach, którzy się dali nastraszyć, którzy nie są do końca przekonani, którzy stracili pewność siebie. Jeżeli takim ludziom uda się pokazać, jak jest naprawdę i co mówi nauka, i ci ludzie rzeczywiście zaszczepią na przykład swoje dzieci, no to jest wielki sukces.
Trzecie milenium.
Promieniowanie elektromagnetyczne to też jest fajny temat. Maszty 5G, teraz sieć. Czy łatwiej jest zrobić właśnie takie bieżące, kontrowersyjne tematy, czy takie już, które się ustabilizowały, tylko teraz wyjaśniamy Wam, o co chodzi, prawda, w tym zjawisku, w tym, co się dzieje i tak dalej, w przyrodzie?
Zawsze strzały te tak zwane real time mają doskonały efekt, bo to jest gorący temat, on zawsze budzi, zawsze ktoś ma coś do powiedzenia na ten temat, nie zawsze sensownie, więc jeżeli udaje się uporządkować w takich bieżących sprawach jakoś, to jest rzeczywiście wielki sukces, natomiast bywa, że te tematy potem wygasają. Tak? To zresztą jak sobie człowiek zajrzał na przykład, nie wiem, na Google Trends, świetne narzędzie do obserwowania tego, co się dzieje, to widać, że pewne tematy rosną, funkcjonują przez miesiąc, dwa miesiące, potem znikają. Tak? A są tematy takie kompletne evergreeny, które rzeczywiście ciągną się latami, które ludzie zawsze chętnie obejrzą, więc mi się wydaje, że to jest kwestia zachowania równowagi. Nie można ani w jedną, ani w drugą stronę przesadzić.
Jeszcze mam pytanie, w jaki sposób... Czy jest jakaś rada, którą można dać początkującym youtuberom, którzy chcą zaistnieć w tym świecie, chociaż oczywiście konkurencja jest przeogromna, żeby stać się tym, który jest jednak w jakiś sposób cytowany, powielany, żeby tych subskrypcji było w tysiącach, setkach, tysięcy? Co decyduje o tym, że nagle jakiś kanał bez wielkiego zaangażowania finansowego, bo to też można kupić, ale bez tego, że nagle się staje bardzo popularny?
To jest wielka zagadka i gdyby się wiedziało, to by były same sukcesy. Nie, no ja myślę, że to jest kwestia na pewno cierpliwości, bo to nigdy poza, no okej, mówię o wartościowych kanałach. Takie kanały, które, no przepraszam, ale nie niosą ze sobą jakiejś większej wartości, im jest łatwiej często wypłynąć, bo są w stanie zrobić coś spektakularnego, a dość głupiego, co się w pewnej grupie po prostu rozejdzie. Natomiast te kanały, które rzeczywiście stawiają na merytorykę, to jest kwestia cierpliwości, tego, żeby robić to systematycznie, żeby się nie zniechęcić, nie oczekiwać, że po 3 miesiącach już będziemy nie wiadomo kim, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to jest kwestia tego, żeby człowiek miał, żeby go to interesowało. To nie jest coś, co można sobie wymyślić, tak? To nie jest tak, że ja dzisiaj ogłoszę, że od dziś się będę zajmował, nie wiem, ogrodnictwem i co prawda średnio się na tym znam, ale na pewno nadrobię, tak? Ale już za 3 miesiące mi się znudziło. To musi być coś, w czym człowiek siedzi, to musi być coś, co mu się chce drążyć, nie da się za szybko zniechęcić i musi mieć konkretny pomysł, tak? To nie może być tak na zasadzie bardzo ogólnie, no. Kanałów o Minecrafcie jest, nie wiem, ile set tysięcy i tylko kilkadziesiąt z nich robi naprawdę coś dużego, między innymi dlatego, że mieli świetny pomysł na to.
Czyli trzeba się po prostu jakoś wybić, tak, spośród tego tłumu, który próbuje się wybić.
O. Znaczy tak, no trzeba się wybić, ale no, może to jest mało spektakularne i mało popularne, ale taką zwykłą, porządną, solidną pracą u podstaw, tak, to znaczy porządnie się przygotować, zebrać ten materiał, być też krytycznym wobec siebie, nagrać drugi, trzeci, piąty, 17 raz dopiero być może zadziała, przygotować się do tego też teoretycznie, jest mnóstwo w tej chwili materiałów, zresztą między innymi na YouTubie, pozwalających nauczyć się, jak robić pewne rzeczy, od przygotowania scenariusza poprzez samą realizację, montaż, postprodukcję i tak dalej. Wszystko to jest, tylko trzeba najpierw włożyć sporo czasu, żeby później ten efekt był. No, brzmi to może mało efektownie, ale tak to działa.
A zdarzył się taki moment, że była pustka w głowie, ściana, Nie wiem, co dalej, o czym tu powiedzieć. Właściwie wszystko już powiedziane. Każdy temat już tak z grubsza omówiony.
Znaczy, tematy naukowe na szczęście nie powodują, żeby się zdarzała pustka w głowie, bo newsy są non-stop i zawsze coś dzieje. Oczywiście trzeba umiejętnie je oddzielać, trzeba nie lecieć znowu za każdym z pierwszym z brzegu newsem, tak jak się w czerwcu pojawiła informacja o tym, że ludzkość wyginie w 2050 roku. Bardzo dużo mediów to podchwyciło. To było kompletna nieprawda, kompletna bzdura i czasami lepiej jest odczekać chwilę, zamiast coś takiego palnąć. Natomiast akurat w tej dziedzinie nie ma takiego problemu, żeby nic się nie działo, żeby nie było o czym powiedzieć. Zawsze jest jakiś temat. Raczej jest kwestia tego selekcji, połączenia i znalezienia dobrych źródeł, dobrych podstaw, żeby też nie palnąć jakiejś bzdury.
O Nemezis chodziło, tak? Dobrze mówię? Że gwiazda w nas spadnie, czy jakaś planeta?
To był akurat taki rzekomy raport rzekomych australijskich naukowców, którzy powiedzieli, że w wyniku zmian klimatu w 2050 roku ludzkość wyginie. I to hasło Instytut Badawczy Naukowcy jakoś oczarowało kompletnie media. Tymczasem jest to jakiś think tank, który składa się z admirała, biznesmena, jednego klimatologa i jakichś paru zupełnie przypadkowych ludzi, którzy zlepili jakiś raporcik nic nie wart i ten raporcik się, naprawdę, jak się wpisze ludzkość 2050 rok w dowolną wyszukiwarkę, to jest setki trafień właśnie powielających tą samą bzdurną informację.
No ale rozumiem, że można tę bombę w jakiś sposób rozbroić, no ale też z drugiej strony powielamy tę informację, tak? Czy mówić o fake newsach, czy nie mówić o fake newsach?
Mówić o fake newsach, ale też są badania naukowe dotyczące tego, jak mówić o fake newsach. To znaczy, ten element mitu musi zajmować stosunkowo niedużo miejsca, tak? Bo jeżeli najpierw omówimy starannie ten mit, a potem go tam jakoś rozbroimy, to ludziom zostanie w głowie ten mit. A to rozbrojenie to już tam takie pitu-pitu, więc mit traktujemy krótko, sucho i rzeczowo, tak? Odnosimy się do niego, natomiast przede wszystkim mówimy, co mówi nauka, mówimy to w krótkiej formie, żeby to było też, żeby ci, którzy na przykład do końca nie wytrzymają, już coś wynieśli z tego, więc to trzeba zrobić w bardzo racjonalny, sensowny sposób, natomiast pomijanie fake newsów, pseudonaukowych opowieści, mitów, to nie działa. Znaczy, przez lata naukowcy to robili i w ogóle było to często lekceważone i efekty mamy jak najgorsze, więc tak trzeba o tym mówić.
Ale one ciągle powracają, chociażby ten Nemezis. Co kilka lat słyszę, że coś leci na Ziemię. Prawda?
No tak, to jest niestety wina. Ja sam przez lata pracowałem w mediach, więc nie jestem wariatem, który będzie zaraz tutaj krytykował wszystkie media, ale jest ten mechanizm powielania tej takiej popularnej informacji, bo ona się zawsze kliknie, zawsze się dobrze odsłoni. No to jest też brak odpowiedzialności w jakimś stopniu, ale też mam wrażenie, że ludzie już przestają to traktować poważnie, tak? Natomiast rzeczywiście powstają cały czas nowe fake newsy, nowe bzdury i tak dalej, ale też jeżeli się nauczymy pewnych schematów rozpoznawania takich bzdur, to już następnym razem coś nam się w głowie być może zaświeci i pomyślą sobie, hej, zanim to udostępnię dalej, to może jednak sprawdzę, zweryfikuję. No to jest może pobożne życzenie, ale czasem działa.
Ciekawe, czy jest taki kanał Fabryka Fake Newsów na przykład, bo to może też by był fajny taki, nie? Wymyślanie, to chyba są takie.
Są takie kanały, całe mnóstwo takich jest, ja już nie będę tutaj żadnymi nazwami.
Które świadomie wymyślają.
Absolutnie, tak, znaczy są takie, które to robią żartobliwie, tak, typu Onion czy Aż Dziennik, ale to jest satyra i oni to o tym jasno informują, natomiast są kanały, które rzeczywiście specjalizują się w wymyślaniu potwornych bzdur i zarabiają na tym kupę pieniędzy, bo to się ogląda, tak, bo zresztą badania naukowe pokazują, że fake newsy się rozchodzą lepiej i szybciej niż prawdziwe informacje, bo są tak skonstruowane, że są bardziej zaskakujące, fascynujące, dziwne i tak dalej. I niestety, tak działa ludzki mózg, ale to też po to mamy ten mózg, żebyśmy wiedzieli o takich pułapkach i potrafili je rozbroić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Trzecie milenium.